Google Consent Mode można wdrożyć w dwóch trybach, w trybie podstawowym i w trybie zaawansowanym. Tryb podstawowy jest podstawowy, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że albo użytkownik wyraża zgodę na śledzenie, albo nie wyraża zgody. Jeżeli nie wyrazi zgody, żadne informacje nie są gromadzone. Tryb zaawansowany za to pozwala zgromadzić pewne informacje jeszcze zanim użytkownik wyrazi zgodę. Czyli użytkownik wchodzi na stronę internetową, wyświetlany mu jest jakiś baner cookie, który służy do odebrania zgody od użytkownika. I nawet jeżeli użytkownik nie kliknie, że się zgadza, to już Google Consent Mode gromadzi pewne informacje. I te informacje są uznawane za informacje statystyczne, anonimowe. Google chwali się, że są zbierane z wykorzystaniem pingów bez cookies, co ma sprawić, żeby było to legalne, żeby faktycznie można było już na tym etapie, jeszcze przed zgodą wyrażoną przez użytkownika, gromadzić pewne informacje po to, żeby na przykład pomiary statystyczne w Google Analytics były bardziej wiarygodne, żeby te informacje zgromadzone w tych pingach bez cookies można było wykorzystać do modelowania danych tak, żeby te nasze pozyskiwane informacje analityczne były dla nas bardziej użyteczne. To, że te informacje gromadzone przez pingi w tym trybie zaawansowanym Google Consent Mode są anonimowe, są często wykorzystywane jako argument, że jest to legalne. No bo skoro są to informacje w pełni anonimowe, nie można ich przypisać do żadnego konkretnego użytkownika, to faktycznie mogą być zbierane bez zgody tego użytkownika, czyli tak naprawdę z automatu, jeszcze zanim on w tym banerze cookies jakąś decyzję podejmie. Czy to faktycznie takie proste? Czy ta anonimowość informacji przesądza o tym, że z tego Google Consent Mode w trybie zaawansowanym można legalnie korzystać? O tym w tym naszym dzisiejszym wirtualnym spotkaniu. Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal, w ramach której pomagamy m.in. przedsiębiorcom z branży e-commerce uporać się choćby właśnie z Google Consent Mode, z polityką prywatności, z regulaminami. I Google Consent Mode był ostatnio przedmiotem jednej z konsultacji, których udzielałem. I temat mnie na tyle zainteresował, że postanowiłem zgłębić go jeszcze dalej, przygotować cały poradnik na temat Google Consent Mode, konkretnie na temat tego trybu zaawansowanego, bo jeżeli chodzi o ten tryb podstawowy, to tutaj żadnych wątpliwości nie ma. To jest ten typowy mechanizm prywatności, który blokuje pliki cookies i inne trackery śledzące do czasu wyrażenia zgody przez użytkownika. Natomiast Google Consent Mode, przez to, że już na tym etapie jeszcze przed wyrażeniem zgody przez użytkownika gromadzi pewne informacje, budzi pewne wątpliwości prawne i o tych wątpliwościach za chwilę opowiem Ci nieco więcej. Pierwsza najważniejsza rzecz to jest taka, że błędnym jest przekonanie czy założenie, że te wszystkie przepisy prywatnościowe mają służyć wyłącznie ochronie danych osobowych. Nie ma żadnego ograniczenia mówiącego o tym, że w tych plikach cookies, żeby były jakieś wymogi prawne z tym związane, muszą być przetwarzane dane osobowe. Nie. Dane osobowe to tylko jeden z obszarów, które mogą być związane z plikami cookies, ale wcale nie muszą. To wynika bezpośrednio z przepisów prawa. W naszej polskim systemie prawnym mamy ustawę Prawo telekomunikacyjne, która posługuje się terminem informacje przechowywane w urządzeniu użytkownika, bądź narzędzia, które uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w narzędziu użytkownika. Nie jest tam w tym przepisie mowa o danych osobowych, tylko o informacjach. No i nie jest to tylko nasza polska regulacja. Co więcej, ona tak naprawdę jest implementacją dyrektywy europejskiej i ta dyrektywa, gdy prześledzimy jej treść, również mówi o informacjach. Nie mówi o danych osobowych. Mówi o informacjach przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika. Mówi o uzyskiwaniu dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika. I to może nas doprowadzić do wniosku, że nawet jeżeli te informacje są anonimowe, nawet jeżeli te informacje nie są danymi osobowymi, to i tak wpadamy w przepisy poświęcone temu zagadnieniu. I jak zajrzymy sobie do wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, w tych wytycznych również odnajdziemy wątek, który dotyczy tego, że wcale nie chodzi o ochronę tylko danych osobowych gromadzonych przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Chodzi o wszelkie informacje. To wcale nie muszą być dane osobowe. W związku z tym to, że Google Consent Mode w trybie zaawansowanym gromadzi wyłącznie informacje anonimowe jeszcze do momentu wyrażenia zgody przez użytkownika, to wcale nie przesądza, że to od razu musi być legalne. Ja wspomniałem przed chwilą o polskiej ustawie prawo telekomunikacyjne, wspomniałem również o europejskiej dyrektywie, wspomniałem również o wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. Potwierdzenie tego, co w tych wytycznych się znajduje, możemy również odszukać w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponieważ jest to nagranie wideo, ja nie będę cytował tych wszystkich wytycznych orzeczeń. Natomiast jeżeli masz ochotę się z nimi zapoznać, to w wersji tekstowej tego poradnika znajdziesz wybrane przeze mnie cytaty z tych materiałów. Jeżeli chcesz, jeżeli potrzebujesz uzbroić się w taką dodatkową wiedzę, zachęcam do zajrzenia do wersji tekstowej. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to na YouTubie. Jeżeli słuchasz, to w Spotify czy w innej aplikacji podcastowej. Zachęcam do prześledzenia wersji tekstowej również dlatego, że z moich doświadczeń wynika, że to jednak pozwala łatwiej usystematyzować wiedzę. Jeżeli coś tylko słyszymy, jeżeli oglądamy jakieś wideo bądź słuchamy podcast, to jednak nie chłoniemy tej wiedzy tak bardzo jak w wersji tekstowej i też w wersji tekstowej jest ona w sposób naturalny bardziej uporządkowana, dlatego że jest czas, żeby sobie to wszystko spisać, przemyśleć. Natomiast nagrania wideo powstają spontanicznie, w związku z tym tutaj takiego uporządkowania i takiej chronologii jak w artykule może nie być. Ok, wersja tekstowa podlinkowana, możesz zajrzeć, zachęcam, tam pełen przegląd zagadnienia. Natomiast w tym momencie naszego wywodu, w tym naszym wirtualnym wideo spotkaniu bądź audio spotkaniu, doszliśmy do wniosku, że te przepisy, które regulują przechowywanie jakichś informacji na urządzeniu użytkownika bądź uzyskiwanie dostępu do tych informacji, to nie są tylko przepisy, które dotyczą danych osobowych. To, że informacje jakieś są anonimowe, jeszcze nie przesądza, że nie wpadamy w regulacje. No więc ten pierwszy warunek, kiedy mówimy o jakichś informacjach, mamy omówiony. Nie tylko dane osobowe, mogą być to każde informacje. Jeżeli sobie sięgniemy dalej do przepisów, no to żeby zastanowić się, czy faktycznie te przepisy dotyczą sytuacji, z jaką mamy do czynienia przy Google Consent Mode w trybie zaawansowanym, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co robi Google Consent Mode w tym trybie zaawansowanym, polega na przechowywaniu informacji w urządzeniu użytkownika, albo polega na uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika. Bo jeżeli byśmy uznali, że Google Consent Mode robi coś innego, czyli albo nie przechowuje informacji w urządzeniu użytkownika, albo nie uzyskuje dostępu do tych informacji, to w ogóle byśmy tej regulacji prywatnościowej nie stosowali. I teraz jak odkodować znaczenie tych pojęć? Co to znaczy przechowywać informacje w urządzeniu użytkownika? Co to znaczy uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanej już w urządzeniu użytkownika? Tutaj również są pomocne wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, jak rozumieć te pojęcia. I generalnie samo przechowywanie raczej nie jest problematyczne, bo to jest dość prosta sytuacja, w której my jesteśmy w stanie zdiagnozować, że jakiś plik na naszym urządzeniu jest przechowywany. Na przykład wchodzimy na stronę internetową, instalowane jakieś ciasteczko w naszym urządzeniu i w tym pliku są przechowywane jakieś informacje. To jest raczej jasne, nie budzi wątpliwości. Natomiast na pewno Google Consent Mode w trybie zaawansowanym nie zapisuje żadnego pliku po naszej stronie, nie przechowuje żadnych informacji w naszym urządzeniu. Można sobie natomiast postawić pytanie, czy w jaki sposób uzyskuje dostęp do jakichś informacji. No na pewno je gromadzi, bo jak sobie prześledzimy same wyjaśnienia googlowskie, w jaki sposób te pingi bez cookies działają, to z samych tych informacji wynika, że w tych pingach są gromadzone pewne informacje. Tutaj porównuje się to na przykład do logów serwera, czyli jeżeli ja łączę się z jakąś stroną internetową, to w logach serwera są odkładane jakieś informacje na temat mojego urządzenia, systemu operacyjnego, języka przeglądarki. I podobne anonimowe informacje Google Consent Mode gromadzi jeszcze przed wyrażeniem zgody w ramach tych pingów bez cookies. No jest pytanie, czy wykorzystywanie tych pingów bez cookies stanowi jakąś formę uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika? Tu zdania mogą być podzielone, natomiast ja uważam, że jest to uzyskiwanie dostępu do informacji, bo to koresponduje z wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, która mówi, że to uzyskiwanie informacji najczęściej polega na wysłaniu jakiejś instrukcji do urządzenia użytkownika po to, żeby to urządzenie odesłało zwrotnie jakieś informacje. No więc jeżeli Google Consent Mode w tym trybie zaawansowanym, w tym pingu gromadzi jakieś informacje, no to ono musi wysyłać jakąś instrukcję do urządzenia, żeby te informacje w jakiś sposób pozyskać. Dlatego moim zdaniem Google Consent Mode w trybie zaawansowanym uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika i pod tym kątem wpada w ten reżim ochrony prywatnościowej przed śledzeniem. Jeżeli chcesz poczytać więcej o tych wytycznych w kontekście definicji uzyskiwania dostępu do informacji, to oczywiście w tej wersji tekstowej, o której wspomniałem i którą linkuję pod tym nagraniem, znajdziesz cytaty, które możesz na spokojnie przeczytać i zastanowić się, rozważyć we własnej głowie, jak ty to widzisz. Natomiast my mamy w tej chwili omówione dwie przesłanki, czyli po pierwsze wiemy, że ta regulacja prywatnościowa nie ma na celu ochronić tylko danych osobowych, ale również inne informacje. Po drugie, że Google Consent Mode w trybie zaawansowanym, przynajmniej moim zdaniem, wiąże się z tym, że uzyskuje dostęp do jakichś informacji przechowanych w urządzeniu końcowym użytkownika, zbiera te informacje i przesyła dalej. W tym przypadku przesyła dalej do serwerów googlowskich. Ale o tym jeszcze za chwilkę, bo teraz sobie spójrzmy na jak gdyby wymogi związane z tym, że my zdiagnozowaliśmy, że ten przepis prywatnościowy znajduje zastosowanie do Google Consent Mode w trybie zaawansowanym. Skutek jest taki, że my musimy się zastanowić, czy faktycznie to, co robi Google Consent Mode w trybie zaawansowanym, wymaga zgody użytkownika. I jak prześledzimy tą regulację prywatnościową, czy to z polskiej ustawy prawo telekomunikacyjne, czy to z europejskiej dyrektywy, to dojdziemy do wniosku, że zasadniczą podstawą, kiedy można przechowywać jakieś informacje na urządzeniu użytkownika lub kiedy można uzyskiwać dostęp do tych informacji, jest zgoda. Czyli my możemy robić to za zgodą użytkownika, chyba że te przechowywanie tych informacji bądź to uzyskiwanie dostępu do tych informacji jest niezbędne do świadczenia usługi. Czyli przykładowo, jeżeli mielibyśmy jakieś rozwiązania techniczne bazujące na plikach cookies lub podobnych technologiach, które służyłyby temu, żeby w ogóle właściwie funkcjonowało jakieś rozwiązanie, żeby zapamiętywało sesję po zalogowaniu, żeby służyło jakimś względom bezpieczeństwa, to na takie technologie nie musielibyśmy mieć zgody użytkownika. Natomiast jeżeli uznamy, że dane rozwiązanie techniczne nie jest niezbędne, jest jakieś dodatkowe, to żeby móc je aktywować, musimy mieć zgodę użytkownika. No i tu trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przechowywanie tych informacji przez Google Consent Mode w trybie zaawansowanym jeszcze zanim użytkownik wyrazi zgodę, jest faktycznie niezbędne? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to jak najbardziej dodatkowe, bo strona działałaby prawidłowo bez tego, gdyby Google Consent Mode nie działał. Nawet jakbyśmy nie mieli tego Google Consent Mode w trybie zaawansowanym wdrożonego, to strona by działała, nie jest to niezbędne do prawidłowego działania, nie jest to niezbędne do świadczenia usługi. W związku z tym wniosek jest z tego taki i taka jest moja opinia, że Google Consent Mode również w trybie zaawansowanym wymaga zgody. Jeżeli Google Consent Mode będzie sobie gromadził pewne informacje jeszcze przed wyrażeniem zgody, to narusza to te przepisy prywatnościowe, ten wymóg, żeby mieć tą zgodę na przechowywanie informacji bądź uzyskiwanie dostępu do informacji, które nie są niezbędne do świadczenia usługi. Dlatego moim zdaniem sam fakt, że mamy do czynienia z informacjami anonimowymi, nie przesądza jeszcze, że my możemy to robić bez zgody. Jak sobie zrobiłem research w internecie, to dotarłem do zagranicznego źródła, w którym ekspert dotyczący prawa prywatnościowego wypowiada się w podobnym duchu. On owszem wskazuje, że te informacje gromadzone przez Google Consent Mode w trybie zaawansowanym jeszcze przed wyrażeniem zgody mają charakter anonimowy, ale one mają charakter anonimowy dla administratora strony. Ja nigdzie w Google Analytics ani w innym narzędziu jako administrator strony nie jestem w stanie tych informacji powiązać z żadnym konkretnym użytkownikiem. Ale zdaniem autora tego artykułu wcale to jeszcze nie oznacza, że te informacje faktycznie są anonimowe. Bo jeżeli na przykład Google ma możliwość agregowania tych informacji i zestawiania ich z innymi informacjami, to w ten sposób może w bardzo łatwy sposób ustalić już tożsamość konkretnego użytkownika. I tutaj autor tego artykułu, prawnik zajmujący się tą prywatnością, wskazuje, że w związku z tym jest to właśnie bezprawne bez zgody użytkownika, bo użytkownik nie wyrażał zgody, żeby Google sobie jakieś informacje na jego temat pozyskał i żeby potem te informacje wykorzystał w budowaniu jakiegoś profilu tego użytkownika po swojej stronie. Nie ma znaczenia, że administrator strony nie korzysta z tych informacji, że dla administratora strony są one anonimowe, ale fakt, że są one przesyłane do takiego masowego agregatora, jakim jest Google, już czyni to bezprawnym bez zgody użytkownika. I to jest oczywiście opinia, to jest opinia autora tego artykułu. Są również inne opinie, są eksperci technologiczni, którzy uważają, że jest to zbyt daleko idące rozumowanie, że nie taki jest cel przepisów prywatnościowych, że chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście chronili użytkownika przed jakimś inwazyjnym śledzeniem, a nie chronili go teraz przed tym, że Google w tym trybie Consent Mode zbierze jakieś typowo anonimowe informacje, które i tak byłyby odkładane w logach serwera. I to są dwa sprzeczne podejścia, natomiast mnie bliżej jest do tego podejścia, które zaprezentował ekspert w artykule zagranicznym poświęconym tej prywatności. Ja jednak widzę tą różnicę między sytuacją, w której w logach serwera dostępnych dla mnie bądź dla mojego hostingodawcy są odkładane jakieś informacje i różnicę, kiedy te same informacje są przesyłane do jakiegoś masowego agregatora, jakim jest Google, i tak naprawdę nie wiadomo, co tam dalej się dzieje. Dlatego ja uważam, że Google Consent Mode w trybie zaawansowanym z tą funkcją, że gromadzi jakieś informacje jeszcze przed wyrażeniem zgody przez użytkownika w ramach tego baneru czy mechanizmu zarządzania zgodą, jest bezprawne, narusza te przepisy o prywatności. To jest oczywiście moja opinia. Jeżeli się z nią nie zgadzasz, możemy podyskutować w komentarzach, czy to pod tym nagraniem, czy pod wersją tekstową. I tu ponownie wracam do tego wątku wersji tekstowej, dlatego że te wszystkie opinie, o których wspomniałem, opinia zagranicznego eksperta do spraw prywatności, opinia technologiczna dotycząca analityki, one są w mojej wersji tekstowej tego poradnika zacytowane, przedstawione tak, żeby można było się z nimi zapoznać. Na potrzeby tego nagrania ich nie cytuję, bo uważam, że byłoby to po prostu mało wydajne, mało ekonomiczne, ciężko byłoby faktycznie w ramach wideo fajnie to przedstawić, dlatego jeżeli chcesz przeczytać w całości te opinie, do których się odnoszę, zajrzyj do wersji tekstowej tego poradnika i przeczytaj w całości. Podsumowując, moim zdaniem Google Consent Mode w trybie zaawansowanym, kiedy jeszcze gromadzi jakieś informacje, jeszcze zanim użytkownik wyrazi zgodę, wpada w te przepisy prywatnościowe i jest naruszeniem tych przepisów prywatnościowych. Nie są to zawsze przepisy o ochronie danych osobowych, a w zasadzie nie są to w ogóle przepisy o ochronie danych osobowych, bo jest tu pytanie, czy to są dane osobowe. Ale te kwestie dotyczące prywatności nie są regulowane tylko przez przepisy poświęcone ochronie danych osobowych, ale bardziej uniwersalnie w kontekście wszystkich informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. No jakie są konsekwencje tego, że takie Google Consent Mode w trybie zaawansowanym uznamy za bezprawne? Tutaj mamy sobie taką sytuację, że prawo sobie, a życie sobie. Prześledźmy w Polsce, jakie są w ogóle potencjalne konsekwencje. Z jednej strony mógłby się tym tematem zainteresować Urząd Ochrony Danych Osobowych, argumentując, że user ID gromadzone przez taki skrypt już samo w sobie ma charakter danych osobowych i tutaj mógłby nałożyć karę związaną z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych. Mógłby się tym zainteresować również prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który ma kompetencje w zakresie egzekwowania tego wymogu ustawy prawo telekomunikacyjne dotyczące zgody na przechowywanie informacji końcowych w urządzeniu użytkownika. Finalnie mógłby się tym też czysto potencjalnie zainteresować UOKiK, uznając, że takie zbieranie informacji bez zgody stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. No i tyle teorii. W praktyce to wygląda w Polsce niestety tak, że mnie się udało dotrzeć tylko do dwóch decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych poświęconych stricte cookiesom. Te decyzje koncentrowały się na tym, że administrator strony gromadził w tych cookiesach indywidualny identyfikator użytkownika, user ID, który był następnie bezprawnie przekazywany jako informacja o charakterze danych osobowych do podmiotów trzecich, na przykład do Google, który obsługuje Google Analyticsa, czy do Facebooka, który obsługuje na przykład Facebook Pixela. W tym kontekście znalazłem dwie decyzje, które nakładały upomnienie. Obie decyzje są nieostateczne, zostały zaskarżone. Stany faktyczne są cały czas procedowane i są to tematy sporne, natomiast ani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ani UOKiK w swoich zasobach nie ma żadnych decyzji ani wystąpień dotyczących plików cookies. Wysłałem do tych podmiotów w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej prośbę o udzielenie mi informacji, czy prowadzili takie postępowania kontrolne, a jeżeli tak, jak się zakończyły, czy były nałożone jakieś kary. Jeżeli utrzymam takie informacje, to opublikuję je w wersji tekstowej tego poradnika w przyszłości. Także w Polsce ten temat cookiesów i śledzenia w internecie generalnie leży takim odłogiem. Nie mamy zbyt wielu wystąpień organów, które by w jakiś sposób wypowiadały się wiążąco w tej sprawie. Można powiedzieć, że my jesteśmy cały czas jeszcze na etapie takim podstawowym. Skupiamy się na przykład na tym, czy ktoś ukradł pendrive, a na pendrive były dane osobowe w Excelu i czy to jest wina administratora, czy nie. Takie kwestie bardziej technologiczne cały czas u nas jeszcze raczkują. Nie mamy jakichś wiodących interpretacji, które mogły być tutaj wykorzystane, co nie znaczy oczywiście, że w przyszłości tak może się nie stać. Tym bardziej, że jak patrzymy sobie na Unię Europejską, patrzymy sobie na organy nadzorcze z innych państw, to tam już ten temat cookiesów i technologii śledzących pojawia się częściej. Francuski organ nadzorczy nakładał kary, belgijski organ nadzorczy nakładał kary, czeski nakładał kary, austriacki nakładał kary za różne niedopatrzenia związane z cookiesami. Tam ten temat jest dużo szerzej podejmowany i bardziej aktywnie. Przykładowe kary i linki do opracowań związanych z tymi karami podlinkowałem w wersji tekstowej tego poradnika, więc tam możesz znaleźć więcej. W tym wirtualnym spotkaniu wideo bądź podcastowym chciałbym po prostu zostawić cię z przekonaniem, że mimo tego, że w Polsce temat trochę leży odłogiem, gdy chodzi o działalność organów nadzorczych, to w Europie jest jednak wręcz przeciwnie i należy się spodziewać, że i prędzej czy później w Polsce ten trend prywatnościowy, cookiesowy, podobnych technologii będzie szerzej eksploatowany i będzie można się spotkać z jakimiś pierwszymi karami finansowymi, decyzjami, z których będzie można jakieś dalej idące wnioski wyciągnąć. Uff, sporo tego jak na jedno spotkanie, prawda? Spróbujmy sobie zatem podsumować. Podsumować w ten sposób, że moim zdaniem Google Consent Mode w trybie zaawansowanym, który korzysta z tych pingów bez cookies, mimo wszystko nie powinien być stosowany bez zgody użytkownika. Uważam, że to, że te informacje są anonimowe, że one nie mają charakteru danych osobowych, to nie oznacza, że nie możemy stosować tutaj tych wymogów prywatnościowych uzyskiwania uprzedniej zgody użytkownika na gromadzenie takich informacji. Popieram ten pogląd, zgodnie z którym nawet jeżeli te informacje dla administratora strony są anonimowe, to nie wiemy, co się dzieje z nimi po stronie Google'a. Nie możemy wykluczyć, że Google w jakiś sposób je agreguje, zestawia, tworzy profile użytkowników, potem te profile w jakiś sposób eksploatuje, zarabia na tych profilach. I dlatego gromadzenie takich informacji i przesłanie je do Google'a bez zgody uważam za bezprawne. Praktyka polska na ten moment jest raczej skąpa. W Europie mamy więcej decyzji na ten temat, są nawet kary finansowe nakładane. Można się spodziewać, że prędzej czy później w Polsce również ten trend się uwidoczni. No i to wszystko na dzisiaj. Zostawiam cię z tym Google Consent Mode w trybie zaawansowanym. Moja rekomendacja jest taka, żeby uruchamiać ten Google Consent Mode w trybie podstawowym, czyli żeby żadne informacje nie były gromadzone jeszcze zanim użytkownik nie wyrazi zgody. Jest to na pewno bardziej bezpieczne i bardziej właściwe. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, pisz śmiało, namierzaj mnie w internetach, czy to indywidualnie na mailu, czy też w komentarzu do tego materiału, który oglądasz bądź słuchasz. Przypominam, że w moim blogowym sklepie jest też wzór polityki prywatności. Jeżeli potrzebujesz szybko przygotować politykę prywatności, możesz zapoznać się z tą ofertą. Jest dostępny zarówno tradycyjny szablon, jak i kreator, który pozwala ci w kilku krokach wygenerować taki dokument. Prowadzę też newsletter. Jeżeli chcesz otrzymywać na swój adres e-mail informacje o takich ważnych zmianach w prawie, jak chociażby te nowinki obecne związane z Google Consent Mode, zapisz się, będziesz otrzymywać powiadomienia prosto na maila. No a wszystko to znajdziesz w tej tekstowej wersji poradnika, która jest punktem wyjścia, na podstawie której nagrałem to wideo, to audio. Także zapraszam cię przede wszystkim do kliknięcia w link, do przejścia do wersji tekstowej i do prześledzenia tych wszystkich orzeczeń, decyzji, interpretacji, wyjaśnień, wytycznych, o których wspominałem. Wielkie dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, cześć.